Dzień dobry Państwu. Mam wielką przyjemność prowadzić właśnie dzisiaj ten wykład o czechosłowackiej nowej fali, o takim nurcie, który był trochę jak taka spadająca gwiazda, ale wiele z tych nurtów nowofalowych było takich, bo nie trwał bardzo długo, ale zapisał się naprawdę złotymi zgłoskami na kartach historii filmu powszechnego. Jest to chyba też takie największe dokonanie i czeskiej, i słowackiej kinematografii jak dotąd, choć wciąż część twórców, którzy zaczynali, terminowali w tamtym okresie jeszcze tworzy, ale o skali sukcesu tego nurtu, tej właśnie nowej fali czechosłowackiej świadczą na pewno liczne publikacje na jej temat, na pewno świadczą takie krążące i powracające opinie o niej, ale chyba najdobitniej świadczą nagrody, prawda? One wiadomo, że nagrody nie zawsze są najbardziej miarodajne, ale w przypadku tego nurtu na pewno przemawiają do wyobraźni, zwłaszcza, że mamy do czynienia z krajem, który nawet kiedy właśnie był Czechosłowacją, łączył te tereny i te narody, które teraz mają swoje własne państwa, tak? A wciąż nie był jakimś ani obszarowym, ani pod względem liczby ludności hegemonem. A tymczasem w latach 60. właściwie zdominowali chociażby rozdania Oscarów, tak? One są takie bardzo dobitne. To jest rok 66, czyli nagrody za rok 65, ale przyznywane w 66 roku to jest Oscar dla Sklepu przy Głównej Ulicy. Potem rok później nominacja dla Miłości Blondynki Milosza Formana i rok 68 Pociągi pod specjalnym nadzorem otrzymują ponownie Oscara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego. Poza tym liczne inne festiwale, Locarno, Cannes, no właściwie cała plejada tych festiwali. Można mówić o takim bardzo dobitnym i wyraźnym sukcesie czechosłowackiej nowej fali. Zanim jeszcze zaczniemy, chciałbym tylko też zbadać troszeczkę, jak wygląda u Państwa już znajomość tych filmów. Czy ktoś z Państwa widział Pociągi pod specjalnym nadzorem wcześniej? Jest kilka osób, ale większość chyba nie. No to czeka Państwa naprawdę świetny seans. Myślę, że tych z Państwa, którzy już widzieli wcześniej, też z przyjemnością wrócicie do tego filmu. On bardzo dobrze poddaje się takim ponownym seansom, czy bardzo dobrze się sprawdza w ramach takich ponownych seansów. Może już nie będę robił drugiego sprawdzania, ilu mamy na... A może spróbujemy, czy mamy na sali jakichś bohemistów? Okej. Okay. No ja tylko przeproszę, że nie będzie tak bardzo literacko, a to będzie chrabal raczej filmowy niż literacki. Spróbuję nawiązać do literatury, ale skupimy się przede wszystkim na tych elementach i literatury, i szerzej kultury czeskiej, które są w bezpośrednim związku z tym nurtem. Dostarczy tej gimnastyki, bo to podnoszenie rąk to taka chyba największa gimnastyka, jaką na kierunkach humanistycznych mamy poza tym obowiązkowym WF-em i możemy przejść już do twardej wiedzy, czyli oczywiście historii, tak? A tutaj ta historia jest istotna, żeby zrozumieć korzenie sukcesu czechosłowackiej nowej fali, ale żeby zrozumieć również jej początek, tak? Bo ta specyficzna sytuacja Czechosłowacji jako kraju pozostającego pod wpływem Moskwy, jako jednej z tych demokracji ludowych, znajdującej się też w bezpośrednim sąsiedztwie Polski, może nam troszeczkę przyćmiewać jej postrzeganie Możemy sobie przenosić pewne procesy, które odbywały się w Polsce bezpośrednio na grunt czeski i słowacki właśnie, a jednak ta specyfika była odrobinę inna. Możemy też przystawiać pewne stereotypy na temat Czech, czeszczyzny, hrabalowszczyzny i o nich też postaram się opowiedzieć w trakcie tego wykładu, może rozmontować niektóre takie krążące opinie właśnie charakterze tych pobłażliwych czeskich opowieści o ułomnym, ale jednak dającym się lubić człowieku. Natomiast jeśli chodzi o samą historię, no to ta różnica jest taka, że spośród demoludów właściwie no, tylko w Czechosłowacji mieliśmy do czynienia z taką bardzo silną komunistyczną partią przedwojenną. Tak? Komunistyczna partia Czechosłowacji powstała w 1921 roku, miała tuż przed wojną aż 100 tysięcy członków, tak? Co było w porównaniu z innymi krajami, które później weszły właśnie w tą taką bardzo mocną orbitę wpływu Moskwy, niespotykane. I co też wpłynęło właściwie na tą skalę stalinizacji, na też dotkliwość procesów, które w ramach stalinizacji w Czechosłowacji zachodziły, ponieważ no właśnie ci komuniści przedwojenni nie będący w ścisłym związku z ZSRR stanowili pewne zagrożenie i no właściwie no te represje w obrębie stalinizacji były tam jeszcze dotkliwsze niż w innych krajach. W 1952 roku Rudolf Silanski, sekretarz generalny, stanął przed sądem, został powieszony. Poza nim 136 tysięcy ludzi trafiło do więzień albo ginęło w egzekucjach. Taką drugą datą oczywiście, którą możemy ponownie przyporządkować do tego, co doświadczyliśmy w Polsce, a która jednak ponownie trochę inaczej, innym biegiem ta historia nieco podążyła, to jest rok 56 i to słynne przemówienie Chruszczowa, które nie spotkało się z tak szybkim odzewem, destalinizacją w Czechach, jak chociażby w Polsce. Trzeba było ponawiać ten apel o dekomunizację w 1961 roku, co nieco podkopało pozycję tego właśnie pana, Antonina Nowotnego. On co prawda jeszcze trzymał się swojego stołka aż do praskiej wiosny, dopiero zastąpiony przez Aleksandra Dubčeka, który proponował socjalizm z ludzką twarzą, ale no, już widzieliśmy pewne takie procesy, które mogły sugerować nadejście rozluźnienia. Tak? Też kraj znajdował się w dość opłakanej sytuacji gospodarczej, kiedy no, przed wojną jeszcze ten kraj tuż po wojnie no, mógł się cieszyć z kraju w Europie Środkowej bardzo dobrą sytuacją, stosunkowo dobrą sytuacją gospodarczą, tak no, przez ten nie tak znowu długi okres rządów komunistów udało się go doprowadzić na no jeśli nie na skraj przepaści, to na pewno do niezbyt wesołej sytuacji gospodarczej. Właściwie w tym momencie historycznym około 61-62 roku tym wyraźniejsze stały się takie tendencje ze strony inteligencji, która się zaczęła opierać, tak, występować przeciwko władzy. Po tak zwanych filmach pierwszej fali, po wystąpieniach poetów w 1963 roku literaci tak wyraźnie sprzeciwili się tendencjom totalitarnym. Tu Milan Kundera w dosyć słynnym wystąpieniu odniósł się do socrealizmu. Jarmila Glazarowa krytykowała korupcję prozy i to było to podglebie historyczne, na którym potem wyrosły właśnie owoce, jak można powiedzieć, nawiązując do tytułu filmu Wiery Hitylowej, Owoce rajskich drzew, bo takimi owocami były te najlepsze filmy czechosłowackiej nowej fali. Poza tymi okolicznościami historycznymi trzeba na pewno wspomnieć też o zapleczu produkcyjnym, a to akurat w Czechosłowacji było bardzo dobre, przede wszystkim właśnie ze względu na widoczne na slajdzie studio Barrandov. To jest studio, które zostało rozbudowane przez Niemców w czasie wojny po bombardowaniach, które alianci urządzili na tych pozostałych ośrodkach filmowych III Rzeszy, kiedy ucierpiały studia w Babelsbergu pod Berlinem, kiedy ucierpiały studia w innych ośrodkach w tej głównej części Rzeszy. Oni wtedy przerzucili część sprzętu, zaczęli rozbudowywać no właśnie te studia praskie i studio Barrandov dzięki temu no właściwie osiągnęło status takiego lokalnego hegemona. Można powiedzieć, że do dzisiaj jest takim lokalnym hegemonem. Na pewno ta sytuacja podobnie różniła się od tego, co mieliśmy do czynienia za Miedzą w Polsce, gdzie Alexander Ford musiał się wyprawiać na takie rabunkowe wyprawy po sprzęt filmowy do Berlina. Nie rabunkowe do końca, ale była to sytuacja, w której razem z wojskiem właściwie Ford przywoził sprzęt z Niemiec. W Czechosłowacji nie było tego problemu. To studio wciąż jest bardzo dobrze prosperującym centrum produkcji filmowej. Razem z Węgrami Czesi dzielą właściwie pomiędzy siebie znaczną część produkcji amerykańskiej dzięki zniżkom podatkowym, takim ulgom podatkowym, ale też świetnemu zapleczu. Tutaj kręcono między innymi Mission Impossible, Tożsamość Borna, znaczne części Księcia Kaspiana, tej drugiej części Opowieści z Narni, nawet Casino Royale też w Pradze było kręcone w studiu Barrandov i tam, co ciekawe, nawet takie tereny koło Mostu Karola, tak zwana praska Wenecja, zagrała Wenecję właściwą, tam te sekwencje, w których Bond pływał po Wenecji, to jest właśnie Praga właściwie, a nie Wenecja, poza takimi wstawkami, które robiły Second Unity, czyli ta druga część ekipy odsyłana już na miejsce, w których osadzona była akcja. Ale poza samą taką sprawnością produkcyjną, którą Barrandov oferowało filmowcom, ważnymi elementami jeszcze dla rozwoju czechosłowackiej nowej fali była nacjonalizacja przemysłu, ta, która nastąpiła tuż po wojnie, ale która była jeszcze zapowiadana przed wojną. Takie pomysły postulował chociażby Otakar Wawra, czyli ważny reżyser dla wielu okresów czechosłowackiej historii czechosłowackiego filmu. On postulował to jeszcze przed wojną. Jemu zresztą zarzucano trochę, że no właśnie potrafi się dostosować do różnych przedstawicieli różnej władzy, bo prosperował przed wojną, prosperował tuż po wojnie, a potem włączył się też w czechosłowacką nową falę. I badają takie zarzuty, że Wawra właśnie był kimś takim, kto potrafił się ułożyć z każdym, ale z drugiej strony Peter Hames, który jest autorem takiej monografii o czechosłowackiej nowej fali, chyba słusznie podkreśla, że można też zinterpretować to jego postawę jako po prostu niechęć do stania się zakładnikiem ideologii, tak? Myślę, że to jest dosyć trafna ocena, tak? Pod względem artystycznym Wawra chyba w tych różnych okresach dobrze się broni, ale no, był on właśnie jednym z postulantów nacjonalizacji. Ona nastąpiła po wojnie, ale niedługo potem, tak, właściwie w tym samym okresie, w którym mieliśmy analogiczny proces w Polsce, nastąpiła też decentralizacja tego przemysłu, czyli powstały zespoły filmowe. To jest podobnie jak w Polsce. Połowa lat 50., tak, 54, 55, właściwie równolegle niemalże z Polską powstają zespoły filmowe czeskie, które, czechosłowackie, które będą takim wyraźnym graczem i też ważną częścią tego procesu, który potem przyniósł nam właśnie czechosłowacką nową falę. Tak to zazwyczaj jest, że jak mamy właśnie scentralizowany przemysł, wszystkie decyzje przechodzą przez jakiegoś naddyrektora, to wiele tych decyzji potrafi utknąć na tych niższych szczeblach decyzyjnych, a w przypadku zespołów filmowych nie tylko działamy sprawniej, ale też działamy w towarzystwie innych filmowców, często w podobnym wieku, o podobnych upodobaniach, czy jakby zapatrujący się w podobny sposób na sztukę filmową, i to zdecydowanie działało na korzyść kinematografii czechosłowackiej. Drugą ważną instytucją, jeśli chodzi o przemysł filmowy czechosłowacki, była to słynna FAMU, tak? Czyli Wydział Filmowy i Telewizyjny Akademii Sztuk Scenicznych w Pradze. Jest to szkoła, która jest owiana też legendą podobną jak łódzka filmówka, prawda? Tam przewinęli się przez nią nie tylko najważniejsi czescy i słowaccy reżyserzy, ale również Agnieszka Holland chociażby odbierała tam swoje pierwsze szlify, tak, uczyła się rzemiosła właśnie również w FAMU. Natomiast poza tym, że ta uczelnia była rzeczywiście istotnym elementem edukacji filmowej, to trzeba zaznaczyć, że nie można może przecenić jej roli, albo inaczej, że ta rola była w pewien sposób do pewnego stopnia negatywna. O co chodzi? Już wyjaśniam. Rola negatywna FAMU polegała na tym, że tam wciąż właściwie w momencie, kiedy uczyli się w niej przyszli twórcy czechosłowackiej nowej fali, wciąż jakby promowano taki model kinematografii socrealistycznej, tak? I wielu wykładowców do niej nawiązywało. Tutaj zacytuję Antonina Maszę: czechosłowacka nowa fala była przede wszystkim zjawiskiem politycznym, wyrazem oporu wobec wzorców wpajanych studentom FAMU, wobec socrealizmu i dokonań uległej kinematografii lat 50. To koniec cytatu. Więc w pewien sposób, no właściwie to, co przynajmniej część zajęć, które ze studentami były tam prowadzone, miały charakter no właśnie takiej propagandowej papki, przeciwko której się filmowcy buntowali. Trzeba oddać sprawiedliwość też FAMU, bo mogli tam się zetknąć z takimi osobami jak Milan Kundera, Miloš Kratochwil. Mogli spotkać się też z Wawrą właśnie już wspomnianym, który przez wielu jest dobrze wspominany, ale to też, co ważne, mieli możliwość zetknięcia się z bardzo różnymi filmami, również tymi, które były zatrzymywane przez cenzurę, również tymi, które nie trafiały do powszechnej dystrybucji. I to jest podobna rola FAMU jak łódzkiej filmówki. Tak, wielu tych młodych filmowców właśnie oglądając te filmy, część z nich niedystrybuowanych, uczyła się swojego rzemiosła. I w tym sensie FAMU odegrała i pozytywną, i negatywną rolę właśnie w formowaniu się czechosłowackiej nowej fali. Natomiast jeśli porównujemy czechosłowacką nową falę z innymi nowymi falami, które już Państwo znacie, to musimy tutaj zarysować pewne różnice, bo mamy jakieś próby rzeczywiście zmiany zastałego języka filmu w filmach Czechosłowackiej Nowej Fali, ale nie wszystkie one są bardzo nowatorskie, stylistyczne. Mamy owszem taką postać Věry Chytilovej, którą można do Anie Wardy porównać, taką mocną postać kobiecą w Czechosłowackiej Nowej Fali, ale są też istotne różnice. Tak? Nie było przede wszystkim w przypadku Czechosłowackiej Nowej Fali tak wyraźnego konfliktu międzypokoleniowego, jak chociażby we Francji, tak, czy w Niemczech, również we Włoszech do pewnego stopnia. To kino papy, które było we Francji takim bardzo wyraźnym, negatywnym bohaterem i twórcy tego kina papy w pewien sposób byli takimi antagonistami nowofalowców, nie miało wyraźnego odpowiednika w Czechosłowacji. Tam owszem, no, mieliśmy jakieś dokonania socrealistyczne, czy to staromodne kino przed nową falą, ale potem wielu z tych reżyserów jednak włączyło się w działania Czechosłowackiej Nowej Fali. Część tych starszej daty reżyserów włączyła się w Czechosłowacką Nową Falę i w tym sensie ta nowa fala objęła jakby cały nurt, tak? Nie była tylko falą, dość szybko przepłynęła, bo od tego 62 roku możemy ją gdzieś tam datować do 69 mniej więcej, ale w czasie trwania objęła dość szeroko ten nurt czechosłowackiego kina. Poza tymi inspiracjami, które mogły płynąć już do nowofalowców czeskich właśnie i słowackich z Francji, z Włoch, trzeba przyznać, że były tam również inspiracje nieco starsze, do pewnego stopnia zbieżne, jeśli chodzi o potraktowanie materii języka filmowego, ale jednak no właśnie o nieco innym zabarwieniu ideologicznym, tak moglibyśmy powiedzieć, bo była to radziecka szkoła montażu. Tutaj zacytuję Dobrochnę Dabert z jej monografii Fenomen Czechosłowackiej Nowej Fali. Jeśli chcielibyśmy zrekonstruować program ideowy i artystyczny czechosłowackich nowofalowców, to być może najbliższe rzeczywistości byłoby stwierdzenie, iż jest to program ucieleśniania uaktualnionych ideałów radzieckich awangardzistów, jakkolwiek by to zabrzmiało, przede wszystkim kina prawdy Dzigi Wiertowa. Koniec cytatu. I wydaje mi się, że jest to dość trafna obserwacja. Po pierwsze, jakby pod tym względem ideologicznym też trzeba przyznać, że raczej nowofalowcy nie mieli pomysłów takich związanych z obalaniem istniejącego porządku. Raczej było to zgodne z tym planem właśnie, który przyświecał praskiej wiośnie do pewnego stopnia, czyli tego socjalizmu z ludzką twarzą. A z drugiej strony, że tym, co najistotniejsze w filmach nowofalowych, była właśnie kategoria prawdy. Ta prawda była w różny sposób realizowana. Jest to jeden z takich elementów, który łączy znaczną część filmów Czechosłowackiej Nowej Fali, czyli obecność naturszczyków. Mamy tutaj kadr z filmu Czarny Piotruś Milosza Formana, jego debiutu fabularnego, w którym Forman no właśnie zatrudnia do tej roli matrony podejmującej jednego z bohaterów zupą, panią, która zupełnie nie miała aktorskiego przygotowania i daje jej po prostu opowiadać te obserwacje, które na temat życia codziennego miała, jakby pozwala jej płynąć i właśnie ta obecność naturszczyków jako droga do osiągania prawdy na ekranie wiele z tych filmów Czechosłowackiej Nowej Fali połączy. Tutaj to jest charakterystyczne, bo Forman wcześniej realizował chociażby taki dokument aranżowany, konkurs, o konkursie właśnie śpiewaczym, który on sam niejako zaplanował, a potem już postawił kamerę i filmował, co tam się działo i w pewien sposób przeniósł również te techniki do do swojego filmu fabularnego, do filmów fabularnych realizowanych jeszcze w Czechosłowacji. Po drugie, takim punktem łączącym wiele z filmów czechosłowackiej nowej fali jest prewencjonalna codzienność, tak, obecność takich obserwacji związanych z codziennością, rozgrywających się albo na prowincji ściśle, to jest akurat kadr z tego dzisiejszego filmu z pociągów pod specjalnym nadzorem, które też na dosyć głębokiej prowincji się rozgrywają, albo jeśli już akcja miała miejsce w mieście, to były to raczej takie niepocztówkowe rejony miast, moglibyśmy powiedzieć. Jeśli ktoś z Państwa widział Miłość Blondynki, to tam też większość z tych scen, które się rozgrywają w Pradze, nie są jednak w takich plenerach, kręcone w takich częściach miasta, lokacjach, które byłyby właśnie świetną reklamą samej Pragi, moglibyśmy powiedzieć. Kolejnym elementem, który łączy wiele z tych filmów, jest aktualność tematu. Starano się chwytać to, co oferował filmowcom los. Tutaj jest kadr akurat, gdy skończy się ta noc, Petera Solana, w którym no właśnie pokazał on taką panoramę społeczeństwa czechosłowackiego w hotelu przeznaczonym dla nieco bogatszej klienteli, moglibyśmy powiedzieć dla wyższej klasy, chociaż no miało to być społeczeństwo bezklasowe oczywiście, ale wiemy, jak to się w praktyce działo, jak się to toczyło. Dla tych zamożniejszych członków społeczeństwa czechosłowackiego Solan umieszcza tam kamerę w trakcie balu w hotelu, który ma właśnie takie światowe aspiracje. Znajduje się w jego lobby taki wielki glob pokazujący właśnie światowość też nie tylko samego tego przybytku, ale i w pewien sposób mentalności. I w środek tej imprezy wpuszcza właściwie mieszkańców okolicznej wioski, która nie żyje tylko i wyłącznie z turystyki, ale po prostu możemy podejrzewać z rolnictwa. I ta część gości właśnie przygląda się w taki sposób trochę jak jakiejś menażerii, ale z takim też dużym zainteresowaniem temu, co odbywa się w środku, w trakcie tej imprezy, w której osadził akcję Solan. Starał się on chwytać właśnie to, co dzieje się naprzeciwko niego, nie szukać tematów bardzo daleko, uniwersalizować owszem, ale na podstawie tego, co możemy zastać właściwie w zasięgu ręki niemalże. Podobną technikę właściwie zastosował Forman w przypadku Pali się moja panno, który poszukiwał tematu na film, wyjechał ze znajomym do takiego kurortu blisko polskiej granicy, niedaleko Szpindlerowego Młynu i tam właśnie został zaproszony na ten słynny bal strażaków, który potem odtworzył w filmie. Jakby przyglądał się temu, co się dzieje na tym balu strażaków i do pewnego stopnia to starał się jak najwierniej odtworzyć. Zresztą ci strażacy, którzy go wtedy zaprosili, czy ci, w których balu uczestniczył, pojawiają się również na ekranie Pali się moja panno. A z tym chwytaniem rzeczywistości, chwytaniem prawdy o tym, co na wyciągnięcie ręki, wiąże się też paradokumentalna estetyka, tak? Sposób realizacji tych zdjęć. Tutaj ponownie przykład z Czarnego Piotrusia. Tutaj była taka scena festynu, którą Forman zorganizował w ten sposób, że po prostu rozwiesił na mieście plakaty informujące o tym, że odbędzie się no właśnie taki festyn. Zaznaczył tam, że będzie on filmowany, ale nie interweniował potem już właściwie w jego przebieg. Zamówiono kapelę, aktorzy tam wmieszali się w tłum, tak, kamera podążała za nimi w tłumie, ale ten tłum to nie byli statyści, to byli po prostu mieszkańcy miasta, tak? I w ten sposób chwytano tę prawdę ponownie o współczesności. Jeśli chodzi o bohatera, to w przypadku filmów czechosłowackiej Nowi Fani mam do czynienia z protagonistem, Everymanem, kimś, z kim możemy się identyfikować jako widzowie. Jarosław Boczek ujął to w następujący sposób. Protagonistą jest zwykły człowiek, ani specjalnie dobry, ani specjalnie zły, od zwyczajny sobie człowiek. To jest koniec cytatu. I takim właśnie człowiekiem jest Miloš Hrma, bohater pociągów pod specjalnym nadzorem, którego widzimy na slajdzie. Takim bohaterem są również bohaterowie Czarnego Piotrusia. Co ważne, często ci bohaterowie są też członkami właśnie młodego pokolenia. Jest to taki dość ironiczny, tragikomiczny obraz młodych ludzi. Nie jest on, nie lokuje on jakichś przesadnie wygórowanych nadziei w tym młodym pokoleniu, ale oddaje im głos, pokazuje ich na ekranie. To jest wyraźne przede wszystkim w filmach Menzla, Formana, Iwana Passera właśnie. Z tym chwytaniem prawdy i taką autentycznością, paradokumentalnością mogą się kłócić te następne elementy, o których będę mówił, czyli takie motywy już nawiązujące do Kawki, do surrealizmu, również których raczej nie kojarzymy z realizmem. Tak? Tutaj trzeba powiedzieć, że no właśnie stylistycznie Czechosłowacka Nowa Fala jest dosyć różnorodna i mieści się w tej stylistyce na przykład film Juraja Herca Palacz zwłok z 1968 roku. To jest bardzo ciekawy przykład właśnie estetyki nowofalowej, sprzężonej, działającej w obrębie konwencji kina grozy właściwie. Wydaje mi się, że to jest jedyny w pełni dający się zaliczyć do kina grozy przykład kina czechosłowackiej Nowej Fali. Z fabułą ulokowaną jeszcze w momencie wpływów niemieckich w Czechosłowacji, ale bardzo wyraźnie odnoszącą się do ówczesnej rzeczywistości politycznej. Nie będę zdradzał szczegółów, ale jeśli no właśnie starają się Państwo wyobrazić sobie, jak może wyglądać nowofalowy film grozy, to jest świetny przykład i bardzo ciekawy, interesujący film. Motywy kawkowskie będą się też pojawiać przede wszystkim w filmie Pawła Juraczka Przypadek dla początkującego kata. W pewien sposób w powrocie do tych motywów no właśnie poszukiwano takiej możliwości no właściwie sprzeciwienia się tym wcześniejszym tendencjom. Możemy widzieć zarówno w tym poszukiwaniu prawdy, jak i w sięganiu właśnie po motywy związane z Kawką, ale też w ogóle z absurdem, groteską, surrealizmem. Możemy w tego typu działaniach widzieć pewien przejaw takiego jednolitego procesu poszukiwania właśnie odreagowania tych wcześniejszych ograniczeń, bo do tego raczej nie zachęcano przed nadejściem Nowej Fali, a na pewno w okresie stalinizmu do sięgania po takie motywy wywodzące się z Kawki. Przypadek dla początkującego kata jest zresztą też ciekawym filmem, który jest oparty na podróżach Gullivera, Jonathana Swifta. Zawiera również nawiązania do Alicji w Krainie Czarów. Jest pełen takich elementów fantastycznych, groteskowych, mamy tam diegę ze snu bardzo wyrazistą, to jest właśnie to ujęcie, które widzicie Państwo na slajdzie, tak, uginająca się pod bohaterem podłoga w domu, do którego zbacza z wiejskiej drogi, który staje się takim portalem do niecodziennej, odmiennej, fantastycznej rzeczywistości. I podobnie jak przed laty i w przypadku innych społeczeństw, tak samo Juraczek używa tych wątków zaczerpniętych od Swifta do krytyki społeczeństwa, które ma tuż przed sobą i to, które jeszcze pamiętał, tak, czy do którego chciał nawiązać, a więc też stalinizmu. Tutaj scena procesu z przypadku dla początkującego kata, który też może nam się kojarzyć z Kafką właśnie. Jest ten film przesiąknięty, poza tym, że ma wiele takich elementów fantastycznych, właśnie niezwykłych, jest przesiąknięty też taką atmosferą duszności, jakiegoś biurokratycznego ucisku, który jest takim wyrazem systemowej opresji. W wielu momentach ten główny bohater jest właśnie poddawany tej opresji, trochę jak Józef K., stąd te motywy kafkowskie, ale też pod tym względem jest on spójny z tą tradycją kafkowską, że jak głosi ta często przywoływana anegdota, Kafka, kiedy czytał fragmenty procesu swoim przyjaciołom, to wspólnie się zaśmiewali. Tak? My raczej zazwyczaj w tej dzisiejszej lekturze procesu no, uwypuklamy te elementy tragiczne. Tak? Natomiast dla samego autora było to dzieło raczej tragikomiczne i takie pomieszanie właśnie tych porządków jest bardzo wyraźne też u Juraczka, który jednak używa też zarówno tych elementów tragicznych, jak i komicznych do wyrażenia no, niewesołej prawdy o tym systemie, w którym przyszło mu żyć. To jest spis z dziennika Juraczka, tak, z 1966 roku. Rzeczywistość, w której żyjemy, nie ma już nic wspólnego z socjalizmem. Jeśli nic się nie zmieni, niedługo otkniemy się w systemie, przy którym faszyzm byłby idyllą. I odpowiedzią na to jest właśnie humor. Tu kolejna wypowiedź Juraczka z dziennika. Czasy, w których żyjemy, przeczą logice, a rozum stracił swoje znaczenie. Świat nie przystaje do żadnej kategorii. Teraz jedynie slapstickowe komedie mogą ujawnić to, co kiedyś odsłaniały tragedie. I tak można też tłumaczyć chyba obecność tych bardzo zabawnych scen, które znajdują się w przypadku dla początkującego kata. W towarzystwie sąsiadują z bardzo takimi niewesołymi konkluzjami na temat funkcjonowania czechosłowackiego społeczeństwa. I dochodzimy tutaj do tego momentu, o którym wspominałem na wstępie, że będę chciał się odnieść do takich no właśnie stereotypowych sądów na temat, nie wiem, czeskiej duszy, tak, jakiegoś istoty czeskiego humoru, bo lubimy sobie konfrontować chyba właśnie czeski humor, ten dystans ciepły wobec niedoskonałych bohaterów z taką martyrologią polską, tak, z jakimś rozdrapywaniem ran, może z takim obowiązkowo smutnym, poważnym, patetycznym, niepotrzebnie podniosłym stylem wielu polskich jakby narodowych epopei, tak? Na filmie chociażby uwiecznionych również. I być może pomijamy wówczas ten element no właśnie czeskiego humoru, który jest jego, przepraszam bardzo, który jest jego bardzo ważnym podglebiem. A jest nim ta część tragiczna humoru. To już z kolei Jerzy Mencel, czyli reżyser dzisiejszego filmu. Tak? Człowiek musi podróżować, żeby zrozumieć, dlaczego właśnie w nas i w sprawach dla nas charakterystycznych tkwi humor. On nie jest wrodzony, został nam narzucony, ponieważ bez poczucia humoru w Czechosłowacji w ogóle nie dałoby się żyć. Koniec cytatu. I może czasami zapominamy właśnie, tak stereotypizując sobie Czechów, czeskie filmy, czeski humor, no właśnie i pozbawiając ich jakiegoś takiego zęba. Tymczasem no, ten cytat z Menzla chyba dobrze uwypukla, jak ten humor się narodził w wielu przypadkach. Narodził się właśnie z tego poczucia beznadziei czasami, ale też był jako taki niebezpieczny, postrzegany przez władzę. To z kolei o fragment o Słońcu w sieci Uhera, pierwszym właściwie takim nowoczesnym filmie słowackim na podstawie opowiadań Alfonsa Bednara. Czasami właśnie te reakcje, jak w przypadku Słońca w sieci, były wręcz paranoidalne. Tak? Ucher tak wspominał o reakcji Karola Bacilka. Tak? Zarzuty były po prostu absurdalne. Doszukiwano się zakamuflowanych poglądów, które zostaną rzekomo natychmiast rozpoznane przez pozostałych spiskowców. Na przykład zaćmienie słońca w sposób oczywisty oznacza zmierzch komunizmu. Czółno na mieliźnie obecną sytuację socjalizmu. Oprócz tego mój film zachował się sceptycyzmem, sprzecznym z naszym życiem i niewystępującym w naszym słowniku. Tak, tutaj koniec cytatu. No, w pewien sposób te już bardzo wyraźne odczytania poszczególnych scen były paranoidalne, tak, była reakcją paranoidalną władzy na ton, który jednak tam się znajdował w tych filmach. No, nie były to żadne sygnały dla imperialistów, szpiegów, nie wiem, dla sług Zachodu, tak, które miały być odczytane przez innych spiskowców, ale rzeczywiście jakiś taki krytyczny element tam się znajdował. I jeszcze zanim do władzy doszedł Aleksander Dubček, to podczas wystąpienia w parlamencie w 1967 roku jeden z zasiadających tam no właśnie przedstawicieli władz, jeden z parlamentarzystów, bardzo wyraźnie protestował przeciwko demoralizacji, które te nowofalowe filmy wprowadzają, nawoływał do zakończenia produkcji, natychmiastowego zaprzestania demoralizowania młodzieży. To zresztą zawsze wraca, tak? Demoralizują nam dzieci, demoralizują nam młodzież, trzeba wstrzymać te niecne praktyki. Ale ostateczna reakcja władz doszła właściwie do filmowców nowofalowych już po Praskiej Wiośnie. Tak? Praska Wiosna jako ten krótki okres nadziei skończyła się dość tragicznie. Chociaż już w trakcie normalizacji pod rządami Gustawa Husiaka ta reakcja nie była natychmiastowa, tak jak w innych sektorach kultury, jak na Akademii chociażby, gdzie na Uniwersytecie Karola bardzo szybko posypały się głowy tych przedstawicieli, tych naukowców, którzy byli uznani za reformistów. Tak w filmie jakby już wprawione raz w ruch tryby tej machiny produkcyjnej pozwoliły jeszcze ukończyć niektóre z jej dzieł, bo w 1969 roku jeszcze premierę miały Ptaki, sieroty i błazny Jakubiska, Skowronki na uwięzi Menzla, Owoce rajskich drzew spożywamy Chytilowej, czy Straszne skutki awarii telewizora Jarosława Popołuszka. Ale w 1970 roku już zamknięto wiele produkcji, które już trwały. Wprowadzono też taką listę filmów zakazanych, indeks komunistyczny, na którym znalazły się też tytuły zakazane na zawsze. Dosłownie takie tam sformułowanie padało i wśród nich znalazły się między innymi Pali się moja panno i o uroczystości i gościach. Pali się moja panno zresztą tuż przed premierą właściwie wywoływało tak duże poruszenie, że wręcz bezpieczeństwo narodowe wisiało na włosku, bo strażacy zapowiadali strajk, tak, generalny, i mogłaby wręcz Czechosłowacja spłonąć po tym filmie, więc można trochę rozumieć tych komunistów, że wrzucili ten film na listę filmów zakazanych na zawsze, tak? Ale żniwo normalizacji było też dużo szersze i obejmowało nie tylko filmy, ale też no, wygnało niejako z kraju twórców, tak? Wyjechali Passer, Kadar, Jasny, Radok, Niemiec, ale wyjechał też Forman, który akurat w momencie tłumienia Praskiej Wiosny przebywał we Francji, gdzie ustalał z François Truffaut szczegóły dotyczące światowej dystrybucji Pali się moja panno, więc właściwie ten amerykański okres twórczości Formana, fakt, że on nie wrócił już potem też do Czechosłowacji czy do Czech, można właśnie z tym momentem historycznym wiązać. Warto przedstawić pokrótce najważniejszych twórców tego nurtu. Tak? To z jednej strony byli Jan Kader i Elmar Klos i na tej liście poza filmami nowofalowymi umieściłem jeszcze Porwanie jako ich wspólny film, ale no właściwie te filmy od 1963 do 1969 roku były tworzone już w trakcie nowej fali. Najważniejszym z nich, najlepiej zapamiętanym jest Sklep przy głównej ulicy, czyli właśnie ten film wyróżniony Oscarem w 1966 roku. Tu warto wspomnieć, że w główną rolę Rosalii Lautmanowej wcieliła się Ida Kamińska, polska aktorka, która też była nominowana do Oscara za najlepszą rolę żeńską. I był to film, który przecierał szlaki czechosłowackiej nowej fali na zachodzie. Z filmów nowofalowych Milosza Formana warto poza już wspomnianym Czarnym Piotrusiem jeszcze przypomnieć o Miłości blondynki, no i tym ostatnim filmie czechosłowackim, czyli Pali się moja panno. Kolejną ważną twórczynią była Wiera Chytilowa, która stworzyła bardzo barwne filmy. Stokrotki z 1966 roku są pełne takiej niezwykłej energii ekranowej. Są filmem dość wymagającym w odbiorze, ale wynagradzającym ten trud intelektualny, interpretacyjny bardzo ciekawą estetyką, właśnie energią, też przesłaniem, które było takie wyraźnie feministyczne, w ciekawy sposób realizowało chociażby zagadnienie związane z uprzedmiotawianiem. Tam para bohaterek jest najpierw przedmiotem uprzedmiotawiania ze strony starszego mężczyzny, a potem one bardzo sprytnie odwracają sytuację i same właściwie mężczyzn uprzedmiotawiają. Tam jest też slapstick, są sceny z kronik wojennych, są barwne sekwencje, które wyglądają jak jakiś taki trip narkotykowy. Są bardzo ciekawe rozwiązania formalne. To do tego też przyczynił się ówczesny mąż Chytilowej Jarosław Kuczera i Ester Krumbachowa. Jest to film, który zdecydowanie Państwu polecam i właściwie w podobnej, bardzo odważnej estetyce jest utrzymany również film Owoce rajskich drzew spożywamy z 1970 roku. Jan Niemiec to jest artysta, który wsławił się nie tylko właśnie jedną z nowel w tym filmie Perełki na dnie, które Iwona Sowińska nazwała matrycą wrażliwości nowej fali czechosłowackiej, ale też przede wszystkim z właśnie tego filmu o uroczystości i gościach. To jest jeden z tych filmów zakazanych na zawsze, który w postaci takiego bankietu przedstawia bardzo zgrabną i bardzo kąśliwą alegorię systemu. Trzeba wspomnieć o Waldzie Szormie, który był być może najłagodniejszym twórcą czechosłowackiej nowej fali. On był takim poetą, metafizykiem kina, dość oszczędnym też, jeśli chodzi o eksperymenty. On raczej starał się dość klasycznie swoje historie opowiadać właśnie w taki łagodny sposób. Stefan Ucher, który już był tutaj przywołany, reżyser słowacki. No warto jeszcze nadmienić przy okazji tych reżyserów słowackich, że no nie wszyscy przeszli przez FAMU. Część z nich wykształciła się w Bratysławie i Ucher właśnie do tych filmowców należał. W Słońcu w sieci przedstawił taki konflikt pokoleniowy pomiędzy młodymi mieszkańcami Bratysławy a starszym pokoleniem. Przedstawił takich bohaterów zbuntowanych. Główny bohater o pseudonimie Fajolo jest też takim buntownikiem trochę bez powodu, można powiedzieć, bo nie wiadomo właściwie, co, przynajmniej na początku tego filmu, co jest no właśnie takim źródłem tego gniewu, który Fajolo w sobie nosi. Właściwie no, poza takimi nieco odrealnionymi sekwencjami w Melenianach podczas takiej akcji letniej, angażującej młodzież w żniwa. Mamy tam właśnie bardzo ciekawie przedstawiony krajobraz Bratysławy, miejskiej Bratysławy, też będącej przestrzenią takich małych dramatów rodzinnych z udziałem dziewczyny Fajola, jej brata i matki, która nie widzi. Kolejnym słowackim reżyserem w obrębie tego nurtu, którego trzeba wspomnieć, jest Juraj Jakubisko. Tu oczywiście ponownie wymieniam tylko te elementy filmografii, które możemy zaliczyć do tego okresu czechosłowackiej nowej fali, bo Jakubisko jest twórcą płodnym, tak, który jeszcze wiele filmów po tym 69 roku nakręcił. Jego filmy no właśnie cechują się takimi elementami realizmu magicznego, częstymi nawiązaniami do folkloru, do surrealizmu i w tym sensie jest bliski w swojej estetyce kolejnemu słowackiemu reżyserowi na liście, czyli Eliaszowi Hawecie. Tutaj warto zwłaszcza zwrócić uwagę na Uroczystość w ogrodzie botanicznym 1969 roku, pełną właśnie takiego ciekawego folkloru słowackiego, połączonego z wyobraźnią religijną. Również jest to historia o przybyciu takiego francuskiego outsidera do wioski położonej gdzieś w tej słowackiej części Czechosłowacji, który przemienia stopniowo bohaterów i mieszkańców tej wioski. I film kończy się właściwie taką sceną, w której tym właśnie mieszkańcom wyrastają skrzydła i oni odlatują właśnie. I to też było bardzo źle widziane przez władzę, tak? Ten symbol wolności wydawał się niebezpieczny. Z tego też względu Haweta był ograniczany przez cenzurę. No i wreszcie Jiří Mencel, tak? Reżyser dzisiejszego filmu. I właściwie wszystkie jego filmy z lat 60. to adaptacje literatury, nie tylko Pociągi pod specjalnym nadzorem, ale też wcześniejsze nowele Śmierć pana Baltazara w Perełkach na dnie i w Perłach na dnie, czy nowela Szkworeckiego W zbrodni w żeńskiej szkole, też jest to adaptacja powieści. Po Pociągach nakręcił Kapryśne lato awantury, a potem jeszcze Skowronki na uwięzi w 69 roku. Wrócił właściwie do filmowania po normalizacji dopiero w roku 75. Musiał złożyć taką publiczną samokrytykę. Wielu zresztą twórców czechosłowackiej nowej fali musiało przejść przez taką upokarzającą przez taki upokarzający proces, no właśnie samokrytyki w pewien sposób, to był taka destalinizacja au rebours, tak? Nagle musieli się ci twórcy przyznawać do jakichś błędów i wypaczeń z okresu poprzedzającego praską wiosnę i z samej praskiej wiosny. Warto jeszcze też zaznaczyć, że poza pociągami powracał sam Menzel do literatury Hrebala. W 1981 roku zrealizował Postrzyżyny, w 1985 Święto Przebiśniegu i w 2006 obsługiwałem Angielskiego Króla. Więc te jego związki z Hrebalem były bardzo wyraźne. Bo Kumil Hrebal kojarzy nam się pewnie właśnie najbardziej z praską ironią, z jakimś takim ciepłym, naiwnym humorem, czeską hospodą, babitelstwi, tak? I ten zestaw stereotypów, jak pisze Błażej Szymankiewicz, był wzmacniany przez samego Hrebala, który tworzył wokół siebie też taką aurę trudną do rozwikłania, pełną właśnie stereotypów, ale też wzajemnie sprzecznych informacji. Natomiast warto może, przedstawiając Hrebala w tym kontekście filmowym, sięgnąć po takie inspiracje jego prozy, które są mniej stereotypowe, czy może na drugim planie tych stereotypów występują. Jednym z nich jest surrealizm, bo Hrebal zaczynał w grupie Północ, czyli takim postsurrealistycznym kręgu, w który zaangażowani byli też Władimir Bołdnik z zakresu sztuk wizualnych, czy Egon Bondy, poeta realizmu totalnego. Tutaj właśnie w tym kręgu postsurrealistycznym zaczynają się fascynacje Hrebala seksualnością, pożądaniem i ciałem, subwersywne konotacje, które będą trafiały bardzo często do jego prozy. Tu pozwolę sobie zacytować Jonathana Owena, który napisał taki artykuł Closely Observed Bodies, Corporeality, Totalitarianism and Subversion in Jerzy Menzel's 1960s Adaptations of Bohumil Hrebal. Cytuję. Jedną z wczesnych ambicji Hrebala było skolokwializować surrealizm, zakorzenić wysublimowaną zmysłowość Bretona w kanciastym, robotniczym środowisku, które Hrebal znał z własnego doświadczenia. Koniec cytatu. I wydaje mi się, że pewne elementy takiego właśnie skolokwializowanego surrealizmu odnajdziemy również, odnajdziecie Państwo w trakcie seansu pociągów pod specjalnym nadzorem. Z innych jeszcze tych zapomnianych może nieco inspiracji Hrebala trzeba wymienić Sartra, Schopenhauera i Ginsberga. I tutaj co ciekawe krąży taka anegdota o pewnej imprezie w 1965 roku, w której w Pradze miał uczestniczyć jakoby Allen Ginsberg i Hrebal. Wspomina o tym Aleksander Kaczorowski w biografii Hrebal, słodka apokalipsa. I podobno ani Hrebal nie mówił po angielsku, ani Ginsberg po czesku, ale kiedy ich sobie przedstawiono, siedzieli razem, pili i tak potakiwali sobie nawzajem, tak w pewien sposób udzielali sobie takiego uznania nawzajem. Można też o bitnikach właśnie jako takim o takim wpływie na prozę Hrebala w kontekście jego adaptacji literackich również wspomnieć. Ponownie ważny jest komizm, ale warto jeszcze raz podkreślić, że ten komizm przeplata się z dramatem. Tak? Tutaj jest cytat właśnie z wypowiedzi Hrebala. Zrozumiałem, że tragizm i komizm życia to bliźnięta, drogi biorące początek z tego samego miejsca, a surowy dramat na koniec wydobywa na jaw to samo, co trywialna groteska. Dlatego całkiem jak w biczach szkockich przeplatałem zimny strumień z gorącym, tak jak to robił Isaac Babel, który w tym samym tekście tuż obok siebie miał gówna i brylanty. A, koniec cytatu. Nie brylanty, ale perełki były właśnie tym początkiem filmowym, takim bardzo dużym sukcesem adaptacyjnym. To film nowelowy z 1965 roku, w którym poza Menzlem, który wyreżyserował jedną z nowel, Śmierć pana Baltazara, zaangażowali się też Wiera Chytilowa, Jan Niemiec, Jaromir Jiresz i Ewald Szorm. W oryginale zresztą było to 11 opowiadań, w tej wersji filmowej wybrano 5 nowel. Ten film otrzymał nagrodę Fibreski na festiwalu w Locarno i po nim właściwie zapanowała taka moda filmowa na Hrabala, tak, nie tylko literacka. I w ten sposób zamówiono u Hrabala pociągi pod specjalnym nadzorem, które tu warto nadmienić, są takim tekstem palimpsestowym właściwie, pisanym przez wiele, wiele lat. Tutaj Jacek Baluch o tym pisze w monografii Kain według Hrabala. On pokazuje, że właściwie pierwsza wersja tej historii pojawia się w opowiadaniu pod nazwą Kain, właśnie jeszcze w 1949 roku napisanym, 14 lat przed debiutem literackim oficjalnym Hrabala. Potem jeszcze w opowiadaniach Nuda na stacji z 1953 i Legenda o Kainie w 1958 roku możemy dostrzec przetworzenia tych motywów, które pojawiają się w pociągach pod specjalnym nadzorem. Natomiast sama nowela, która poprzedzała tę wersję ekranową, została przyjęta dość chłodno. I być może też dlatego jej adaptacji odmówili Ewald Szorm i Wiera Chytilowa, chociaż raczej widzi się, czy szuka się usprawiedliwienia dla tych decyzji w takich powodach kreatywnych. Ani Chytilowa, ani Szorm nie widzieli, jak dostosować tę prozę Hrabala do swojej własnej estetyki, tak, aby nie zatracić swojego odrębnego stylu. Tymczasem Menzel zgodził się od razu na adaptację, chociaż w ogóle nie przeczytał książki. Po prostu chciał mieć wreszcie na koncie swój debiut filmowy, pełnometrażowy. Wcześniej, jak Państwo pamiętacie, może z tej filmografii miał na koncie tylko segmenty tych filmów nowelowych, reżyserował poszczególne nowele. Jeśli chodzi o współpracę na planie, to ona wygląda inaczej z perspektywy obu zaangażowanych. Hrabal pisał tak: myśmy pracowali szczególną metodą, bez przerwy się wymienialiśmy. Najpierw ja pisałem opowiadanie, potem on je uzupełniał i oddawał mi. Ja coś tam zmieniałem i tak długo, żeśmy dialektycznie obrabiali literacki tekst, aż był gotowy. A później tutaj w Kersku przez 3 dni pisałem literacki scenariusz. To jest koniec cytatu. Hrabal też wspominał o dziecku, które rosło karmione przez 2 pępowiny. To jest cytat z kolei z przedmowy do anglojęzycznego wydania scenariusza do pociągów. Taka jest perspektywa Hrabala. Menzel z kolei uznaje, że Hrabal był jedynym autorem. I tak też to przedstawił w przemowie podczas odbierania Oscarów, w której to właściwie przypisał ten sukces Hrabalowi właśnie. Nie byłoby też sukcesu pociągów pod specjalnym nadzorem, gdyby nie ten właśnie oto młodzieniec, który wystąpił w roli Milosza Chrmy, czyli Wacław Neckarz, który może być Państwu znany taką trochę pokrętną drogą. Nie wiem, czy ktoś z Państwa jeszcze pamięta hymn samoobrony "Ten kraj jest nasz i wasz". To jest parodia, nie parodia, przepraszam, to jest właściwie taki plagiat piosenki "Ten chleb jest twój i mój", którą Neckarz wygrał festiwal w Sopocie w 1978 roku. I Neckarz muzyką zaistniał. Starał się o przyjęcie do szkoły aktorskiej, ale się nie dostał. No i właściwie tak pokrętnie trochę trafił. To jest bardzo, bardzo trafnie oddane w tym oto cytacie na temat procesu castingowego, tak to ujmijmy, pociągów pod specjalnym nadzorem. Aż tu nagle odezwała się pani Fikarowa. Wiecie co? Widziałam w telewizji tego przygupa, neczkarza. Jego wypróbujcie. A Mencel na to, nie, ma odstające uszy. Ale ona się upierała, więc wcisnęli go w mundur i kiedy przespacerował się 3 minuty, wszyscy uznali, że to on. Był tak wzruszający, chłopięco naiwny, jakiś taki przygłupawy, ale nie w pejoratywnym sensie, to znaczy romantyczny. Koniec cytatu. No i rzeczywiście pasował idealnie do tego opisu, jak się okazało już na ekranie. Tutaj Mence z kolei mówił tak. Kiedy zobaczyłem go po raz pierwszy, wiedziałem, że znalazłem Milosza Chrmę, chłopaka, któremu dziewczyna da wyłącznie ze współczucia. Tu koniec cytatu. Mencel ma ten taki swój charakterystyczny humor, który powraca w tej wypowiedzi, ale on tutaj jest przywołany nie tylko z takiego względu na taką na rubaszne ubarwienie wypowiedzi, ale też ze względu na tematykę filmu, właściwie o tym poszukiwaniu miłosnej partnerki Milosza Chrmy jest... O tym jest właściwie ten film, tak, ta główna linia narracyjna, czy raczej motywacja dla samego bohatera, na tym się przede wszystkim opiera. Tu warto jeszcze zaznaczyć, że chrma oznacza żeńskie narzędy rozrodcze. W polskim tłumaczeniu to był bodajże Miłosz Pipka, więc to czyni jeszcze tę jego sytuację tym bardziej komiczną. Warto dodać jeszcze, że Neczkarz wrócił też w kolejnym filmie Mętna, czyli w Skorąkach na Uwięzi. Innym jeszcze naturszczykiem, który w tym filmie występuje, jest Wladimir Walenta, odtwórca roli zawiadowcy stacji Maxa. I jak już wspomniałem, te motywy erotyczne będą tutaj powracały, będą nie tylko wyznaczały motywację głównego bohatera, ale będą w ślad też za tym literackim pierwowzorem w ten sposób osią tego filmu. Poza bardzo sławną sceną z pieczątką, którą mamy tutaj na slajdzie, ona jeszcze bardziej pikantna, pojawi się w samym filmie. Pojawiają się jeszcze symbole faliczne w różnorakich konfiguracjach. Są lewary, dźwignie, jest taki młynek do kawy, który się pojawia pomiędzy udami kuzynki Chubiczkiej. Jest wreszcie gęsia szyja, która z kolei podczas karmienia gęsi wywołuje jakieś takie ponownie erotyczne skojarzenie. Jest rosnąca, starta taśmy od dalekopisu, ale te niektóre z tych scen, zwłaszcza właśnie związane ze zwierzętami domowymi, mają jeszcze drugą wymowę, drugie dno, są interpretowane nie tylko w tym kluczu erotycznym. Nie będę może zdradzał, jakie te interpretacje są, pozostawię Państwa z takim niedopowiedzeniem. Może podczas dyskusji do tego wrócimy, bo no właśnie w kontekście zupełnie innym niż ten erotyczny czytano również te sekwencje z udziałem trzody chlewnej, z udziałem drobiu. Całość akcji filmu rozgrywa się w takim właśnie zamkniętym środowisku na prowincji, w takim mikrokosmosie tej prowincjonalnej stacji, która trochę wbrew własnej woli staje się areną wydarzeń historii, tak? Historii przez wielkie H, wielkich wydarzeń związanych z tą areną działań wojennych, ale również ta wojna jest pozbawiona patetyzmu. Właściwie do ostatniej sekwencji nie mamy do czynienia z takimi nawiązaniami do jakichś bardzo szczytnych odczytań udziału w wojnie. I można określić ten rodzaj obrazowania, który w pociągach pod specjalnym nadzorem mamy, jako właśnie takie liryczne niedopowiedzenie. Mamy wiele scen, które Mencel będzie portretował w taki sposób, że będzie je urywał, że będzie nawiązywał do języka poetyckiego, choć jakby sama intryga również tutaj jest dosyć wyraźnie zarysowana i ona jest związana przede wszystkim oczywiście z miłością i z tą drugą, z tym drugim wielkim elementem tematu, czyli wojną. I właściwie miłość jest tutaj ściśle powiązana z wojną. Zwróćcie Państwo podczas seansu szczególnie uwagę na postać niemieckiej łączniczki. Ona właśnie będzie uosabiała to połączenie miłości z wojną, a z drugiej strony będzie ponownie odsuwała nas od jakichś takich bardzo patetycznych odczytań tego zaangażowania wojennego. Więcej nie będę zdradzał. Życzę już Państwu bardzo miłego, udanego seansu i mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze właśnie w ramach dyskusji po nim. Dziękuję bardzo.